Drodzy braterstwo, bardzo serdecznie Was witam. Dziękuję gospodarzom, że zaprosili mnie na taką wielką uroczystość dla Bożego. I chciałem na początek przekazać Wam pozdrowienia. Serdeczne pozdrowienia z Oźla, z Kędzierzyna, od moich bliskich, od mojej żony, od mojego syna, synowej, wnuków, a także Samuela i Estery, i także mojej mamy, która mówi, gdziekolwiek będziesz, a będą tam. Badacze Biblii, serdecznie ich pozdrawiam. I to właśnie czynię. Brat Michał w poprzednim wykładzie mówił, że zaczerpnie coś z tomu wypytanicznych, to jest książę Epifanii, brat Johnson. Ja zaczerpnę od drugiego księcia, paluzji, brata Russella. I na podstawie jego wykładu, który możecie znaleźć, oczywiście to nie jest kierowane się tylko tym wykładem, nie wszystko tam jest z tego wykładu. Reprint 43-85, bohaterowie wiary. Taki jest tytuł tego artykułu, możecie sobie zajrzeć, znaleźć. Bardzo się cieszymy, bo kiedyś w 98 roku na Ukrainie i bracia pokazywali mi przepisywane ręcznie Biblię. Ręcznie ktoś miał jeden egzemplarz, żeby był w drugim miejscu, no to bracia przepisywali ręcznie. Nie wiem, czy wiecie, że u nas w Polsce w XVI wiek też Biblia Brzeska, Radziwiłłowska lub Niszowska nakładem właśnie księcia Michała Radziwiła wydrukowana została w 700 egzemplarzach, a zborów było 1500. Czyli znowu problem, trzeba było ją kopiować. Czyli taki był deficyt. Teraz Biblii możemy sobie ściągnąć na programie mnóstwo tłumaczeń. Wybierać sobie jakikolwiek, czyli jesteśmy w czasie błogosławionym. Ale przejdźmy do wykładu. Treścią tego wykładu będzie 11 rozdział listu do Żydów albo Hebrajczyków. Wiemy, że tam mamy przedstawionych bohaterów wiary, a złotym tekstem będzie tekst z pierwszego wersetu. Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy, dowodem istnienia rzeczy, których nie widzimy. Taki jest werset przewodni. Będziemy się poruszać wersetami aż do 22. Dotąd może nam się uda, dobrze, może mniej. Spróbujemy. I celem tej lekcji jest zastanowienie się szczególnie właśnie nad wiarą. Po co? Aby lepiej poznać jej ważność, moc, która nas pobudza do dobrych myśli, a jak są dobre myśli, za tym idą dobre słowa, a za tym idą dobre czyny. Czyli widzimy, jak wartościową jest ta wiara. Ten 11 rozdział, brat Russell mówi, listu do Hebrajczyków, jest jednym z najokazalszych dzieł Pisma Świętego. Popatrzcie, najokazalsze dzieło Pisma Świętego. Cały w ogóle ten list do Hebrajczyków, 11 rozdział, jest wyjątkowym rozdziałem Biblii. Głównym rozdziałem Biblii. Dlaczego? Raz, że jest to mistrzowska logika apostoła Pawła, w tym zawarta. Zawarta tam jest jego pobożność i wielka skromność. List ten daje sposobność wyglądania posłucha plan wieków. Dlaczego? No bo apostoł Paweł mówi, że w liście w 10 rozdziale, w 1 wersecie jest ten klucz. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dług, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składanie rok po rok, przywieźć do doskonałości tych, którzy w nim, z nimi przychodzą. To jest klucz. Połączenie jak gdyby dwóch dyspensacji. Dyspensacja, taki trudny wyraz, niekiedy jak rozmawiamy z ludźmi, to nie wiedzą, co to jest. To są okresy czasu wyznaczone przez Boga, w których działa, tak jak mieliśmy okres żydowski od Jakuba aż do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i 3,5 roku po jego śmierci. To jest okres działania Boga względem Żydów. Jezus mówi, do was jest przesłanie, o którym mówi o wyborze Kościoła, wy jesteście narodem wybranym, przyjmiecie, będziecie członkami Kościoła. Widzimy, że tak się nie stało. Nie cały naród odrzucił, ale jednostki z tego narodu, prawdziwe właśnie te prawdziwe to ziarno przyjęło tą prawdę, ale niewielka liczba. Dlatego ten rozdział właśnie nie rozdział, tylko ten, ta księga listy do Hebrajczyków jest tak ważna. Ona jak gdyby spina te dwa okresy. Wchodzi w nowy okres i nasz Pan tłumaczy, co jest figurą, co jest poza figurą, rolę naszego Pana. Pan ma być, czym jest arcykapłan, ten, który przychodzi z własną krwią, nie ten, który przychodzi z krwią zwierząt. I mówi, że te ofiary coroczne nic nie dadzą. Trzeba właśnie nowa era, nowy czas działalności Boga się otwiera. I właśnie ten list był szczególnie ważny dla 11 apostołów pozostałych, bo oni tłumaczy te rzeczy, i dla uczonych Żydów, którym trudno było rozpoznać właśnie zmiany tego czasu. Przywiązanie mi się, że te ofiary pomagają, to tylko takie literalne rzeczy. Apostoł mówi, to są wszystko figury, cienie rzeczy przyszłych. Czyli wszystkie wydarzenia, które się wydarzyły, czy to Abraham, czy to Jakub, czy to co brat Michał tłumaczył, nieczystości, wszystko ma swój pozaobraz. Dlatego ta księga właśnie 11 rozdziału jest tak ważna. Jeszcze możemy sobie znaleźć taką informację dalej w 11 rozdziale, w wersecie 24. Apostoł pisze tak. Pozdrówcie wszystkich waszych przełożonych i wszystkich świętych. Pozdrawiam was, bracia, z Italii. Wiemy, że ostatnia podróż apostoła Pawła to była do Rzymu, gdzie tam zakończył życie. I mamy wiadomość z tego listu, że jest w Rzymie więzieniu. Teraz zastanowimy się nad kompetencjami apostoła Pawła. Czy on był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu? Czy był tym niezwykłym apostołem, który dawał to świadectwo, pouczając pozostałych apostołów i uczonych w piśmie? Jego pierwotne wykształcenie. I znajdziemy na ten temat informacji w liście do Galatów, w pierwszym rozdziale. Zresztą tam jest wiele informacji, tylko pierwszy rozdział przeczytamy, 14 werset. Mamy tam wzmianki właśnie, sam apostoł Paweł mówi o sobie. W judaizmie rozwijałem się więcej niż wielu rówieśników spośród mojego pokolenia. Czyli mówi, więcej interesował się właśnie zakonem, judaizmem niż rówieśnicy jego pokolenia. Był bardzo zaangażowany. Będąc w większym stopniu zapaleńcem moich ojczystych przekazów. To takie zapalenie, czyli ktoś, kto się oddał całkowicie jakiejś sprawie. Ja czytam z przykładu Nowej Biblii Gdańskiej. Inny przypadek to inaczej. Bardzo zaangażowany był w sprawie judaizmu. Kompetentny, doskonale wraz z zakon. I później mówi, że to wszystko jest cień rzeczy przyszłych. Że to przedstawia coś więcej. I opowiada o wieku Ewangelii i o wieku nawet tysiącleciach. Przez to, że znam tak doskonale ten zakon. I dlatego jest tak ważny właśnie ten list do Hebrajczyków. Kluczowym w Biblii. Łączy jak gdyby wiek Ewangelii z wiekiem żydowskim. Pokazuje właśnie te pozafigury. Jeszcze jeden werset sobie przeczytamy, też z Nowej Biblii Gdańskiej, przekład. Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, 3 werset. Tylko jeden urywek. Jestem mężem żydowskim, który się urodził w Tarsie, Cylicji. Mąż żydowski, wykształcony jak faryzeusz, urodzony w diasporze, zaś wychowałem się w tym mieście, gdzie w Jerozolimie u nóg Gamaliela. Pamiętamy Gamaliela? Niezwykły uczony żydowski, który stopował Żydów, mówi, wy nie rozprawiajcie się z tymi ludźmi, z chrześcijaninami. Bo jeżeli przywódca umarł, nie, to pokolenie drugie i oni się rozsypią. Mieliśmy w historii takie przypomnienie. Ale jeżeli się okaże, że to jest od Boga, to wywalczy tym Bogiem. I tak się stało. Nie wytrzymało 2-3 pokolenia, tylko że dzisiaj nauka Jezusa Chrystusa jest powszechna. My, wglądając właśnie w te poza figury, jak brat Johnson nam to tłumaczy, zaglądamy daleko, daleko w wieki przyszłe, nie tylko tysiąclecie, bo tysiąclecie to jest blisko, jesteśmy w tym tysiącleciu, ale jeszcze dalej, poza tysiąclecie, nawet mamy tam wyższy fan. Także wychował się u nóg Gamaliela w Jerozolimie. Zatem wykształconym zgodnie z dokładnością ojczystego prawa, będąc gorliwym wielbicielem Boga. I dodaje skromnie, jak wy wszyscy dzisiaj jesteście, promaliście pośród chrześcijan. Bardzo gorliwy. I dlatego te wszystkie zalety pretendują właśnie do tego, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus powiedział do Ananiasza. Wysyła do Ananiasza do apostoła Pawła i mówi, idź do niego, bo to jest niezwykły mąż. Ananiasz mówi, Panie, ale on prześladuje chrześcijan. A w Dziejach Apostolskich, w 9 rozdziale, w 15 wersecie mamy takie słowa. Lecz Pan rzekł do niego, idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan, królów i synów Izraelskich. Czyli chrześcijanin, gorliwy Ananiasz, no lęka się, prześladowca, bo on faktycznie prześladował, ale był bardzo gorliwy, prześladowania co spowodowało? Błąd. Źle pojadł tą naukę. Bardzo gorliwy, błędnie był nauczony, gdy poznał prawdę, co się najgorliwszym wykładowcą Słowa Bożego. I miał ten przywilej i kompetencje do napisania właśnie tej kluczowej księgi Biblii. 11, znaczy nie 11, ale listu do Hebrajczyków. Zapamiętajmy tą kolejność, jaka powiedział apostoł Paweł, znaczy dzieł apostolski, nasz Pan Jezus Chrystus, że będzie służył, aby nosił imię Jezusa Chrystusa przed Boga. Pamiętam jego wędrówkę, list do Filipian, jak ma sen, przepraw się i do Macedonii, bo tam są serca gorące. I co robi? Przez Morze Egejskie przepływa, idzie do Filipii. I gdzie idzie, pamiętamy? Do niewiast, które gromadziły się nad rzeką. Wiemy, że w Filipii wszystkie starożytne miasta greckie, więc miały swoje bóstwa, świątynie, ale tam nie gromadzili się ci prawdziwi poszukiwacze Słowa Bożego. Tam, gdzie natura, gdzie nie ma tych figur, tam się spotykali i mówi do nich, opowiada i powstaje zbiór Filipii. Za niedługo w te same miejsce, w Koryncie, w Galacji. Wszystko to są zbory, które nie są zbory Izraelu, z Izraelitów, tylko z Boga. Oni poznali prawdę, zachwycili się tą prawdą i tak powstał, no właśnie, Filipii, akurat pierwszy zbór na terenie Europy. Także później jest posyłany przed królów. Pamiętamy jego misję, jak go zamknięto do więzienia. Wtedy spotyka się z namiestnikami, którzy byli tam wtedy w Palestynie, z Jezusem, z Filipem i z królem Agrypą. Wiemy, że Agrypa był Żydem, królem żydowskim. Jego żona Weronika znali zakon. Tak im tłumaczy to Słowo Boże, że Agrypa mówi, prawie mnie przekonałeś, prawie się stałem chrześcijaninem. A wiemy, że prawie czyni wielką różnicę. Zaprzestaj, Paweł, jak mówi Festus czy Filip, dość, twoja nauka się po prostu pomieszała zmysły. Czy pomieszała zmysły? Nie, on widział o wiele dalej niż widzieli
ci właśnie ludzie, którzy byli. Czyli zaniósł przed króle i później jeszcze spotkanie z sądem cesarskim. Czyli sąd cesarski, cesarz musiał wydać wyrok, też przedstawił prawdę. I w tak precyzyjny sposób, że ci, na przykład, nie wiem, czy Festus, czy Filip, musielibyśmy zajrzeć do dziejów apostolskich, mówi, przestań w tej chwili. Sumienie, tak mówił do jego sumienia, że czyniło mu to sumienie wyrzut. Mówi, zaprzestań. Zrobię sobie przerwę, spotkamy się za jakiś czas. Wiemy, że przebywał w tych więzieniach około 2 lat. Od Filip zmienili się już namiestnicy. Czyli był niesamowitym właśnie mówcą, gorliwym. Miał jedną koszulę, węzełek na plecach i głosił prawdę. Poruszał się prawdopodobnie szlakami handlowymi, bo to były wtedy szlaki handlowe. I tam głosił tą prawdę. Kompetentny przedstawiciel prawdy. Chociaż niepozorny, prawie ślepy, niewielki wzrostem, ale potężny duchem. Czyli przedstawiał królom, poganom i przed synami izraelskimi. Właśnie do tych, którzy mieli się okazać albo plewą, albo ziarnem. Przedstawiał te prawdy. Wielu ich było, no wielu chciało go zabić. Chcieli go zrzucić w przepaść, ukamienować. W takich sytuacji wychodził po prostu obronną ręką. I szczególnie właśnie to ten list do Hebrajczyków, który będziemy sobie przerabiać, był kierowany do tych prawdziwych Izraelitów, którzy byli zaniepokojeni zakonem. Co mamy robić? No jest Jezus, co z obrzędami tymi żydowskimi, czy one są ważne, czy mamy je stosować. Pamiętamy dylemat, nawet apostoł Piotr miał problem z tym. Inaczej mówi do pogan, inaczej mówi do Żydów. Był problem? Był. Apostoł Paweł to tłumaczy. Był w stanie właśnie ci też wytłumaczyć tym prawdziwym Izraelitom różnice pomiędzy cieniem a figurą. Co jest cieniem? No mówisz, skoro wszystkie te wydarzenia są figurą, to co jest cieniem? To nam opowiedz. W tym liście do Hebrajczyków to opowiada. I rola naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zmarł na krzyżu. Zmarł wśród przestępców. Biedny cieśla. Kim on jest? I on tłumaczy. On jest arcykapłanem. On jest prorokiem, sędzią, pośrednikiem nowego przymierza. On nas przyprowadzi do Boga. Już nie trzeba będzie zabijać co roku zwierząt, bo on jest tym, który rozlał swoją krew i zaniesie przed tron sprawiedliwości Bożej. On nas wykupi. To wszystko jest właśnie w tym liście do Hebrajczyków. Czyli potężna dawka wiedzy. I dlatego takie kompetencje miał nasz apostoł Paweł. I dlatego Pan nasz Jezus Chrystus mówi, jesteś wybrany, w łonie matki cię już wybrałem, wybrany moim narzędziem. Ananiasz się spiera przez prześladowca, a on mówi nie, to jest moje narzędzie. I faktycznie, a czy wiecie, pamiętacie jakie losy były? Nikt go nie chciał przyjąć. W Arabii gdzieś tam był, przebywał długi czas, dopiero Barnaba go znalazł i wtedy ruszyli w podróż. Jakiż ciężki był dla niego czas. Żydzi go nie chcieli, chcieli go zamordować. Chrześcijanie się go bali. I co? Zawieszony, jakbyśmy powiedzieli, w próżni, ma czas na analizę, na wystąpienia i tego przemówienia późniejsze, dlatego są takie gorące. I nie boi się niczego. Te wszystkie prześladowania, które mi sprawiają, teraz trudność to jest drobnostka w porównaniu z tym, co dla nas przygotował Pan. I właśnie taką wiarę powinniśmy mieć. I dlatego daje nam przykłady tych bohaterów wiary po to, żeby wzmocnić tych właśnie chrześcijan, którzy znajdowali się w kiepskiej sytuacji. Omieciny tego świata, takie są określenia właśnie na temat chrześcijan. I tutaj brat Russell w tym właśnie pierwszym wersecie, w tym złotym tekście mówi, przytacza ten tekst i mówi, wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy, dowodem rzeczy niewidzialnych. On tutaj podaje przykład wody. Czy możemy chodzić po wodzie? Nasz Pan Jezus Chrystus chodził, jest taki przykład. Ale możemy się po niej udawać, deptać? No nie, zatoniemy jeszcze, jak pływać nie umiemy, obciążeni. Ale gdy woda zostanie poddana pewnym procesom, on tutaj mówi, sprasowana, uciśniona mrozem, co się staje? Jest taflą lodu. Wiemy, że Bałtyk, jak był okres takiej zimy lodowcowej, jak gdyby taki mały lodowiec w XVI wieku, to karczmy budowano w środku Bałtyku i saniami do Szwecji przemierzano tą trasę. Czyli jeżeli jest ugruntowana, mocna wiara, oparta na naszym Panu Jezusie Chrystusie, na Bogu, na Jego proroctwach, obietnicach, które wierzy, jesteśmy w stanie się poruszać po różnych zwodniczych rzeczach, bo to jest grunt. A jeżeli ktoś opiera swoją wiarę na błahostkach, na fantazjach ludzkich, no nie jest w stanie się utrzymać. Pod koniec życia te nadzieje pryskają. Pojawiali się różni prorocy, różni czarodzieje, którzy dawali różne szanse. Okazało się, że wszystko było płoche. Więc ten grunt wiary musi być bardzo mocny, skrystalizowany, twardy. I wtedy jesteśmy w stanie pokonać wszystkie przeciwności. I tutaj mam taki przykład, ale jeszcze nim do tego przykładu przejdziemy, jak możemy zbudować tą skrystalizowaną wiarę. W jaki sposób? I tutaj brat Russell mówi tak. Prawdziwa wiara to jest szukanie wyraźnego, pewnego poselstwa od Boga. Wyraźnego, pewnego poselstwa od Boga. Ja czytając wiadomości o rewolucji francuskiej, wiemy, że rewolucja francuska spowodowała, że rzesze ludzi odwróciło się od Boga, od Biblii. A co było powodem? Nie to, że oni odrzucili Biblię, bo się nie podobała, bo jej w ogóle nie znali. Odrzucili dlatego, że pasterze stali się arystokratami. Odbierali dziesięciny, odbierali hołdy, byli odizolowani w ogóle od swoich owieczek. Jeden z pasterzy współczesnych, chyba papież powiedział, do swoich kapłanów, wy nie znacie zapachu obory. Owce to są chrześcijanie, tak? A wy w ogóle nie wiecie, jak obora wygląda. Czyli oczywiście przenośnia jest to. Czyli nie znają życia, są oderwani zupełnie od społeczności pospolitych, małych braci, których powinni być nauczycielami i powinni wśród nich żyć. Jesteście oderwani. W rewolucji francuskiej właśnie ci pasterze byli arystokratami. Zbierali dziesięcinę, zbierali pracę, nie płacili nic na rzecz państwa. Na rzecz państwa płacili właśnie chłopi, mieszczanie, robotnicy. Oni nie brali w tym udziału, korzystali z tego. Jeżeli czytamy życiorysy lewicowych przedstawicieli w okresie, kiedy budzi się właśnie ten socjalizm antyklerykalny, antybiblijny, to dlaczego oni odchodzą od Boga? Bo pasterze nie spełniali warunków. Co oni robią? Są arystokrami, nie chcą bronić robotników, nie stawiają się za nimi, bo mają swoje posiadłości, mają swoje ziemie i nie interesują się owcami. I to była przyczyna, że rewolucja francuska odrzuciła zupełnie Boga. I jakiś to był ciężki okres, drodzy braterstwo, dla tych, dla Kościoła, który wtedy się krystalizował. Wiemy, że 1874, przyjście naszego Pana, wybór tych wszystkich, a cała nauka, cały świat naukowy neguje w ogóle istnienie postaci, które są w Biblii. Mówi, tego nie ma, tego nie ma. Izrael, Dawid, przecież to są wymysły, to są baśnie. W co wy wierzycie? I ta nauka jest tak potężna. I wyobraźcie sobie, że cały koniec XVIII wieku, początek XIX wieku, Biblia nie ma żadnego dowodu na te postacie. Między innymi tam Chetyci, Sargon, król Sargon, Baltazar, Niniwa. Wszystkie te rzeczy, które są w Biblii napisane, dla nich świat nauki mówi, to nie istnieje. To jest bajka, legenda. Nawet do dzisiaj te przesłania z tego okresu są czynne i tak się tłumaczy. To jest wszystko bajka napisana w Biblii. Jeden z archeologów biblijnych mówi, chcecie bronić wiarygodności Biblii, weźcie łopatę. Nie po to, żeby turbować, bić kogoś tą łopatą. Weźcie łopatę i Biblię i kopcie w tych miejscach, gdzie mówi Biblia. I tak XIX, XX wiek odkopano. Nie tylko stwierdzono, że Chetyci istnieli jako jedna z potęg, jak Babilon, jak Egipt, ale odkryto całe miasta, stele, których pisze dokładnie wszyscy ci królowie, którzy byli negowani. Czy była to próba wiary? To nie jest tak daleko, że Abraham był próbowany. My też jesteśmy w tej chwili próbowani. W różny sposób. I kto szuka wyraźnego i pewnego poselstwa Boga, ten może zdobyć tą niezłomną wiarę, która będzie tym lodem, która mu pozwoli przejść właśnie przez ten chybotliwy czas, kiedy nie dotykamy, nie widzimy, tylko wiarą przyjmujemy. I co jeszcze? Kolejną rzecz mówi, wymaga pilnych zabiegów, aby poselstwo to znaleźć i dobrze je zrozumieć. Nauka czego? Biblii. Szperaj, kop. Wersety. Zobacz, jak mówią tamci, jak tamci. Porównuj, wyciągaj wnioski. To jest właśnie budowanie wiary. I wtedy ktoś nam zburzy tą wiarę? Absolutnie nam nie zburzy. Nie wiem, czy wiecie, jak często wspominałem, Księga Izajasza. Kluczowa, niektórzy mówią, że to jest piąta Ewangelia. Dlaczego? Dokładnie opisuje wszystkie procesy, jak Jezus umiera na krzyżu, jakie są dolegliwości, jak jest 53 rozdział. Proroczo mówi, piąta Ewangelia. A co mówią przeciwnicy i krytycy? Do pewnego czasu, tak mówili, do 50. lat XX wieku. Mówili, że to jest spreparowane. W XI wieku masoreci, wiadomo, że niszczyli wszelkie rekopisy, tylko pisali jeden główny kanon Starego Testamentu. Wszystko jak gdyby zniknęło. Masoreci wspólnie z katolikami czy tam innymi spreparowali Księgę Izajasza. I wyobraźcie sobie, do 50. lat ten fałsz propagowano. Co się stało? Qumran. Odkryto zwoje zakapsulowane w suchym powietrzu. Odłam żydowski, który tam się schronił, gdzieś takie miał swoje schronienie na pustyni. Pierwszą księgę, jaką całą znajdują i tłumaczą, jest Księga Izajasza. Okazuje się, że w najdrobniejszym szczególe nie różni się od przekładów, które są teraz. Pochodzi 100 lat przed Chrystusem napisana. I to jest, co jest jeszcze dziwniejsze, odkrywają te zwoje i kompletna jest tylko Księga Izajasza. Pozostałe to są notatki, ile kupiono wina, ile mąki, ile coś, kawałek księgi tej, kawałek tej, cała Księga Izajasza. Jest to patrzność Boża? I zobaczcie, ile rzeszy chrześcijan było próbowanych. Czy wierzysz w Słowo Boże? Jeden mówi, no nie wierzę. Cała nauka mówi, że to jest fałsz. I odchodzili. A tylko ci, którzy prawdziwie wierzyli, znając proroctwa, znając przesłania, ci zostawali przy tym słowie. To jest prawdziwa wiara. Dopiero wtedy, kolejny punkt, wiara staje się poświadczeniem, czyli dowodem rzeczy niewidzialnych. Jeżeli mamy taki grunt, z perspektywy, z historii, mamy takich wielkich mężów, o których za chwilę będziemy mówić, to wtedy tak wiara się nasza mocno krystalizuje, że rzeczy prawie niemożliwe. Skoro wpiszę w Biblii, ja pamiętam takiego, miałem przyszywanego dziadka krzemińskiego, Bóg tak powiedział, tak będzie. Ktoś powiedział, jak Bóg może spamiętać wszystkich nas, tutaj jak jesteśmy, 100 lat temu. Jak to możliwe? Jego życiorys, co on robił, wszystkie jego czyny. To jest niemożliwe, przecież to księgozbioru nie starczy. Bo myślę, że tylko w księgę można zapisać. A teraz? Malutki telefonik, możesz mieć wszystkie informacje z całego świata, z internetem. Jest możliwe? Teraz jest możliwe, bo teraz jest widzenie. Ale 100 lat temu, 150 lat temu, gdy wyższy krytycy krytykowali tę Biblię, zostawały tylko perły. Skoro Bóg tak powiedział, tak będzie. Może teraz nie wiem, jak to będzie, ale na pewno będzie. I gdybyśmy wstanął kiedyś, no tak właśnie myślałem, że to tak może być. Ale nie wiedziałem, że aż to tak będzie ci, co wstaną kiedyś, gdy sobie uświadomią. Czyli co? Wiara. Jaka kolejna rzecz? Każda wiara jest próbowana. Masz podaną jakąś wiadomość? Jest próbowana. My też się znajdujemy teraz w takim okresie. Wszyscy. Czy tutaj zgromadzeni, czy zgromadzeni dzieci mają dylemat. Jak to ma być? Co ja mam zrobić? No, bierzesz księgę i studiujesz. Studiujesz jednych, studiujesz drugich. No, gdzie jest prawda? Może teraz nie wiem, jak brat mówi, odłóżmy, czegoś nie rozumiemy. Może tak być, ale drążmy temat. Dowiedzmy się. I tak się gruntuje nasza wiara, która nie jest wodą, czyli opowiastkami ludzkimi, jakimiś tam przewidzeniami, filozofiami, tylko jest wiarą opartą na Słowie Bożym. Ja, jadąc, wiadomo, że jak ktoś wykład przygotowuje, to zawsze myśli o tym wykładzie. I miałem, jadąc tutaj, byłem gdzieś po 22:30, ciemno, nic nie widać. Spadł mi GPS z tej podpórki na ziemię i zawiesił się. Słyszałem tylko głos. Strzałka stoi w miejscu. Ja jestem z pokolenia takiego, który komputer, to liczydło jeszcze u nas było w szkole i boję się dotykać. Dzwoniłem zawsze do syna, powiedz mi, co mam zrobić teraz. Tu, ja mu tłumaczę, no ale 22:30, nie będę go budził. I słyszę tylko głos, skręć w lewo. Ale to przecież ciemno. Reflektorki oświetlają kawałek tylko drogi. Droga polna tu główna, no ale skoro mówi, skręcam w lewo. Ale wcześniej czytam ostrzeżenie, nie wierzcie temu GPS-owi, bo możecie wprowadzić błąd. Ale ja mówię to jako przenośnie. Tak samo Bóg. My widzimy tylko kawałek na przestrzeni naszego życia i może to, co nam dziadkowie opowiedzieją, te reflektorki. On mówi, zrób tak. Świat mówi, no jak, tu szeroka, tu pasmowa droga, ty skręcasz w jakieś chaszcze? No tak Bóg mówi, skręcam. No i tak spokojnie dojechałem. Tutaj jeszcze dzwoni do brata Dawida. A on mówi, gdzie ty jesteś? No mówię, wielki dom, huśtawki. No to jesteś na miejscu. A dzisiaj, drodzy braterstwo, objawienie. To było dla mnie tym właśnie kwestią wiary. GPS to Bóg, on mi powiadał w lewo, w prawo, prosto, zacznij. A dzisiaj jadę, objawienie, droga piękna, prosta jak drut. Nie zbłądzisz. Czyli czas wiary. Ja zaufałem temu GPS-owi, że mnie doprowadzi, nie wprowadzi gdzieś do jeziora, mógł, ale Bóg nam tego nie zrobił. Jeżeli słuchasz tego Boga, to On nas właśnie tak prowadzi. I później jeszcze na miejscu pytamy, a to jest to, a to jest to. I tak będziemy, czy nasi przyjaciele, którzy zasnęli, będą pytać, jak to się stało? Opowiadaj. Kto będzie opowiadał? Ich dziadkowie? Nie, ich dzieci. Dziadku, tato. Tak to wygląda, teraz tak wygląda. Twoje życie było zapisane w małej komórce, twoje ciało, kod genetyczny. Kolor oczu, twój nos, wszystko. Teraz mamy dylemat, jak zapisać nasze uczucia, jak zapisać nasze myśli, nasze postawy, nasz charakter. Jak to zapisać? Jest to niemożliwe, bo powiedział, że tak, zapiszę. Jesteśmy zapisani, wszystkie nasze czyny. Po śmierci nic nie zmienisz. Nie pomogą ofiary, błędna filozofia. Nie pomogą inne rzeczy. To, co wyhaftowałeś za swojego życia, tak wstanie. I Bóg później mówi, no musisz przeróbki zrobić. Czy będą delikatne te przeróbki? Ciężkie będą. Nawyk to jest jak koleina. Jechaliście kiedyś kolejnami, po ulicach się zdarzy, ale po takiej drodze wiejskiej, gdzie są kolejne, to trzeba wielkiego trudu, żeby się z nich wyrwać. Czasami koło trzeba podpierać, żeby stanąć na tej kolejnie. A jak szybko się w nie wpada, prób i jesteś. Czyli to są nawyki. I będzie czas, kiedy będą doradcy. O, ten kościół, o którym mówiliśmy. Czy oni mieli łatwe życie? Straszne mieli życie. Życie, które no, kończyło się nawet tragicznie. Umierali jak nasz Pan. Na stosach, przeżynani piłą. W 11 rozdziale mamy dopisane ci święci Starego Testamentu i ci tak samo. Czyli straszne. I oni nas będą uczyć. Wszystko to przeszli. Błędy, jakie popełniali. Wszystko to przeszli na własnej skórze. Dlatego będą doskonałymi ekspertami, tak jak apostoł Paweł był doskonałym ekspertem wobec prawa. I dlatego Bóg go wybrał. To jest moje narzędzie do głoszenia pośród pogan, królów i Żydów, braci. Teraz posłuchamy definicji Jana Kalwina, który nam definiuje wiarę. Bardzo piękny przykład. I cytuję. Żywot wieczny nam jest obiecany. Jest obiecany, ale kiedy? Po śmierci. Mamy powiedziane o chwalebnym zmartwychwstaniu, lecz w międzyczasie ulegamy rozkładowi. To jest powolny rozkład. Nie będę definiował z fizjologii, jak to się następuje. 70 lat, dzieciątko, i później staruszek. Gdybyśmy tak spojrzeli w lustro, mając 7 lat i dopiero później w wieku 70 spojrzeli w lustro, to byśmy powiedzieli, kto to jest? Przecież to nie jestem ja. Dobrze, że możemy codziennie spoglądać i nie widzimy tego zęba czasu. Kolejny punkt. Obiecaną mamy sprawiedliwość, a jednak grzech mieszka w nas. Obiecaną mamy doskonałość, sprawiedliwość, a grzech mieszka w nas. Pamiętamy wypowiedzi apostoła Pawła? Chcę, mój duch idzie w tym kierunku, a ciało? Hamulce. I duchem musiał pokonywać wszystkie swoje słabości. On to porównuje do sportowca. Znamy trening sportowca, obserwujemy tylko jak medale zakładają, a nie widzimy treningu. Jak oni muszą harować? I apostoł Paweł mówi, wyrzekają się jedzenia, mało już tylko banany jadł z kanapki, jak był głodny, nic więcej. A ktoś ma apetyt, to nie potrafi się powstrzymać. Bardzo wielką pracę wykonują. Taką do krańcowych wytrzymałości. Po co? Żeby zdobyć medal. A apostoł Paweł mówi, wy jako chrześcijanie musicie taką samą pracę podjąć. Ale chwała wyższa. Czyli popatrzcie, jaka odpowiedzialność. Musimy sobie odmówić jedzenia i wypoczynku, będąc właśnie na treningu, który sposobi nas do życia wiecznego. Czwarty punkt. Nazywani jesteśmy jak błogosławionymi, a w międzyczasie podlegamy ustawicznym utrapieniu. Błogosławiony, bo poznał prawdę. Poznał prawdę i zobaczył, że jest w lesie. Im dalej w las, tym więcej drzew. Tego nie wiem, tego nie wiedziałem, to źle robię. To już zupełnie. I cały czas dylemat. Katować to swoje ciało, bo one chce wypoczynku, chce imprez, jak młodzi ludzie na przykład, nie? Świat ich zachęca. Robimy taką rzecz, robimy tak, a Słowo Boże mówią, bądź jak staruszek. Wtedy zbierzesz, czyli myśl rozsądnie, co ci jest pomocne. Gdybyśmy w młodości wiedzieli, że nam to szkodzi, to szkodzi, to szkodzi, to teraz byśmy się nie leczyli. W niektórych wypadkach, wiadomo, nie? Niektórzy mają taką właśnie intuicję i taką mądrość, że tego nie robią. Kolejny punkt. Obiecany mamy wpływ nad wszystkimi dobrymi rzeczami, a we wszystkich dniach naszych znajdujemy się w głodzie i w pragnieniu. Jest tak? Nawet nasz Pan Jezus Chrystus, jak szatan podszedł do naszego Pana. Jedna pokusa. Masz moc zamieniać kamienie w chleb. Masz taką moc. A Pan mówi, no nie mogę jej wykorzystać, bo ona jest w innym celu. I całe życie chrześcijanin jest identycznie. Jesteś prawy, jesteś taki, dostaniesz pracę, no ale będzie w sobotę, w niedzielę, jesteś do dyspozycji. Jest pokusa? Jest. No, wiele takich przykładów, ja tutaj prozaicznie podaję. Kolejny. Bóg obiecał spieszyć nam zawsze z pomocą, a zdaje się głuchy na nasze wołania. Tak Calvin mówi. Jest tak? Czasami dopiero po czasie zdajemy sobie sprawę, że w tym procesie Bóg nam pomógł. A pisze, że Bóg obiecał spieszyć nam zawsze z pomocą. I teraz sentencja, podsumowanie. Co stałoby się z nami, gdybyśmy nie opierali się na nadziei i gdyby umysły nasze prowadzone słowem i duchem nie umiały wznosić się przez te cienie ponad ten doczesny świat? Co by się z nami stało? Gdybyśmy tylko kotwicę mieli na ziemi i w sposób cielesnego człowieka myśleli. Gdybyśmy się nie unieśli jak orły i nie zobaczyli z perspektywy, po co to wszystko jest. I sportowiec dobrze zmotywowany znosi wielkie trudy, bo wie, że bez tego nie osiągnie medalu. Chrześcijanin i wierzący w Boga dobrze zmotywowany wie, że wszystkie te trudy służą ku dobremu. Ku właśnie wzmocnieniu wiary, ku wzmocnieniu ducha, ku ukształtowaniu charakteru podobnego do naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest cała filozofia właśnie tej wiary i Calvin tak wymienia. Teoria. A w praktyce wiemy, że jest bardzo ciężko. I chciałbym troszkę przeskoczyć, bo czas nam ucieka, żebyśmy choć troszkę pomówili o tych bohaterach wiary. Ja często chodząc na religię, to były takie właśnie plansze wielkie i ci bohaterowie wiary chodzili z kółkami na głowie i byli jak gdyby oderwani całkowicie od rzeczywistości. Byli świętymi i wśród rodzaju ludzkiego. Okazuje się, że to byli tacy sami ludzie jak my, tylko o charakterach bardzo mocnych i ci, którzy pragnęli służyć Bogu. To, co mówił Bóg, nie było dla nich błahostką. I chciałem wymienić pierwszego z tych, który jest wymieniany w Biblii, właśnie w 11 rozdziale do Żydów, jest Abel. Abel. Przeważnie ja pamiętam z tych ilustracji, to jest ognisko, w którym składa tą ofiarę właśnie krwawą dla Boga, poświęcił właśnie tą owieczkę i obok Kain, który trzaił się z kamieniem. Tak pamiętam właśnie z nauki religii. I w sumie no, obraz taki mało zachęcający, ale jak zgłębimy sobie biblijne znaczenie, tam jest kilka zdań tylko na temat Abla. 4 razy jest wymieniany chyba w Biblii, 3 razy chyba w Starym Testamencie i zawsze jest powiedziane, że był sprawiedliwy. I z czym to się wiązało? On, chcąc złożyć tą ofiarę, nie powiedział, a rzucę mu tą owieczkę na ofiarę, tylko zgłębiał to. Chciał się dowiedzieć, co byłoby dobrą ofiarą dla Boga. Co chciał lepiej zrozumieć, czym jest grzech. Starał się dociekać, jaka jest perspektywa dla ludzkości. Pytał mamę, pytał tatę, Adama, Ewę. Dowiadywał się, co się stało w raju, przecież oni mu wszystko to mogli opowiedzieć. I doszedł do wniosku, że najlepszą ofiarą będzie właśnie zabicie baranka. Jest to ten baranek, który później w Egipcie był składany, przedstawia naszego ofiarę naszego Pana. Tylko ona była najlepszą. I ona jest cieniem właśnie tych przyszłych rzeczy. Czyli modlitwa, głębokie staranie się, żeby jak najlepiej wykonać tą rzecz, jaką Bóg mówi, żeby złożyć coś w ofierze. Doszedł do wniosku, że najlepsze będzie ofiarowanie właśnie spalenie tego baranka. Bóg za to go pochwalił. Mówi, dobrze. I mimo, że nie żyje, zawsze jest świadectwo o Ablu, mimo, że umarł, świadectwo to świadczy na jego korzyść. Czyli krótka historia biblijna, kilka słów, ale za tym właśnie kryje się to, że był sprawiedliwy, to, że starał się poznać Boga i to, że uczynił taką ofiarę, która się podobała Bogu, to był właśnie jego wiara i jego poświęcenie. Innym, który chodził z Bogiem, był Enoch. Kolejny wybierany właśnie w liście do Hebrajczyków. I pisze tam tak. Enoch był przeniesiony, aby nie oglądał śmierci, bo chodził Enoch z Bogiem i wziął go Bóg. No i tu jest problem. Często zastanawiam się, co się stało z Enochem. Czy był przeniesiony do nieba? No, nie byłoby to zgodne z tym, co mówi właśnie Jana 3 rozdział 13, że nikt nie wstąpił do nieba oprócz Syna Człowieczego, który z niego wstąpił. Czyli niemożliwe, żeby wstąpił do nieba. Niektórzy są takie wersje, że jest jak gdyby na dowód tego, że Bóg ma możliwość utrzymania przy życiu osoby, aż do czasu restytucji, że będzie to dowód. Też to jest niemożliwe, bo przecież mówi, że wszyscy są po przekleństwie Adamowym. Czyli też kwestia wiary. Co się stało z Enochem? Nie umiem sobie, Bóg go przeniósł, ale gdzie? Nie wiemy. Te dwa warunki raczej się nie spełniają, no bo tylko przez Pana naszego Jezusa Chrystusa jest możliwe pójście do nieba jako duchowa istota lub po ofierze Jezusa Chrystusa jest możliwe życie wieczne. Kolejnym, który jest wymieniany wśród tych wierzących, też taka jednostka wybitna, o której wiemy, to jest Noe. Drodzy braterstwo, znamy historię Noego. W Księdze Rodzaju albo w pierwszej Mojżeszowej w 6 rozdziale, 9 wersecie pisze tak. Z Biblii Tysiąclecia mam cytat. Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. W przyjaźni z Bogiem żył Noe. Krótkie zdanie. Jak w przyjaźni żył z Bogiem? Dowiadywał się. Było mnóstwo świadków, którzy jeszcze pamiętali to, co mówiła Ewa, to, co mówił Adam i on tego dociekał. I wierzył bardzo mocno Bogu. Cały świat, można powiedzieć, zwariował. Noe okazał się prawy, on jego rodzina. I jego próba, wiara Noego, była długą próbą. Pamiętam, że arkę nie budował, tak jakby teraz to 3 lata może by budowano. W Stanach budują taką arkę. On budował 120 lat. Czyli 120 lat jakby głosił prawdy Boże. Mówi, Bóg kazał budować arkę. Ale co jeszcze było takiego próbą wiary? Nie padał nigdy deszcz. W pierwszej Mojżeszowej, w drugim rozdziale od 5 do 6 mamy powiedziane, a para wychodziła z ziemi, która odwilżała wszystkie wierzch ziemi. Nie ma deszczu. Bóg dostał, znaczy Noe dostał od Boga informację, buduj arkę, bo spadnie deszcz, ulewa, będzie potop, uratujesz się ty, jeżeli to zrobisz. Przesłanie, no mocne, ale nigdy deszcz nie pada na ziemi. To są takie rzeczy, jak teraz, przedtem się działy, to co mówiliśmy 100 lat temu, no ten brat Rafał urodził się w 1900 roku. Jak opowiadał, dla niego przeżyciem było, jak samochód przejechał przez wioskę Bałuczyn na Ukrainie. Tydzień ludzie mówili, samochód przejechał, jak wyglądał, jak pyrczał, jakie spaliny. Jak przyleciał samolot, to wioska miesiąc. Unosi się coś nad ziemią. 1914 rok, no, samoloty się zaczęły pojawiać. Czyli dla niego niesamowita, tak jak dla Noego. Normalny człowiek i Bóg mu mówi, spadnie deszcz z nieba, wypłyną wody, zatopimy, buduj arkę. Ma mocną wiarę? Niesamowitą wiarę. I jeszcze jedna próba. Arka zbudowana, Bóg zamknął drzwi i pada deszcz? Nie. 7 dni deszcz nie pada. Siedzi w środku. Ludzie, można powiedzieć, tam przecież on nie żył samotnie, tylko jacyś ludzie. Na zewnątrz śmiechy, hihi, śmiech. Zbudował arkę, a tu nic się nie dzieje. Jest próba wiary? Potężna. Ale później się to odmienia. Wiara wypróbowana. Doświadczenie jest. Sprawdził się Noe. I nazywany przyjacielem Bożym. Nie ze względu na uczynki, tylko ze względu na swoją właśnie tak mocną wiarę. I my, drodzy braterstwo, ten przykład po to dajemy, po to apostoł Paweł mówi, żeby nam naszą wiarę wzmocnić, bo my w podobnych sytuacjach się znajdujemy. Próbowana wiara. Co mam zrobić? Jak mam postąpić? No to co? Rzucam, albo jak grają młodzi. Sim, sam, sum, nie? Co wypadnie? Nie. Ta wiara musi być pewna, tak jak lód skrystalizowana. Wiesz, co robisz. Nie wiem, czy wiecie, tutaj Ania Sidor pisała książkę na temat Arian. Co znajduje się w grobie Arian? Buteleczka, papier. Wiem, w co wierzyłam albo w co wierzyłem. Mocna wiara tych ludzi. Wiem, co wierzyłem. I nie dali się tak zwieść. Jak wyrzucili mężczyzn, nie wiem, czy pamiętacie z historii, naukę przejęły kobiety i uczyły tych samych praw. Wreszcie ich wszystkich wyrzucili z kraju. Bo byli niewygodni, bo co? Wszyscy mają czytać Słowo Boże. Za co spalili Husa? Pamiętacie? Dajmy ludziom czytać Słowo Boże. Nie po łacinie, bo oni nie umieją języka. W języku narodowym. Uczmy, czytajmy. I komunia w dwóch postaciach. Niewygodny, zniszczony. Małej wiary? Identycznie na stos. No i bracie Janie, wyrzec się tych rzeczy, ocalić życie, damy ci jakieś biskupstwo, spokojnie sobie dożyję starości. Jak mam się wyrzec tego, skoro to jest prawda? Mocna wiara? Potężna wiara. I to osób, które żyją no 3000 lat po Abrahamie, czy 4000 lat po Abrahamie, po Noem. Czyli taką wiarę musimy osiągnąć. Przez co? Przez naukę, zgłębianie prawd, utrwalanie, szukanie. I tak jak ten archeolog, bierzmy łopatę i kopmy. Nie literalnie w piasku, bo to już kopią teraz i znajdują kolejne dowody na to, że biblijne rzeczy są prawdziwe. No dla nas to już jest nie wiara, tylko widzenie. Wszystko to widzimy. Ale cieszymy się z tego, że tak właśnie jest. Kolejny mąż, bohater. O, 5 minut. Abraham. A w sumie dążyłem do Józefa. Niezwykła postać, będę musiał kolejny wykład przygotować o Józefie. Abraham, drodzy braterstwo, nazywany ojcem wierzących. No ojcem, ale jak? Noe nie był ojcem? Dlaczego ojcem? Dlatego, że od Abrahama zaczynają się obietnice. Wywodzi się naród izraelski. On jest ojcem, któremu dane są obietnice, radosna nowina, Ewangelia. I te obietnice nie dotyczą nieba, tylko mówi, ziemię, którą jesteś, ta będzie twoja, tam pójdziesz. I Abraham próbowany na różne sposoby. Pierwsza próba to wyjść ze swojego miejsca, z Ur Chaldejskiego i udaj się no, sporo kilometrów w inne miejsce, na północny zachód, około 800 kilometrów. I tam znajdziesz tą ziemię. No ktoś, kto nie zna Biblii, powie, z jednego pastwiska na drugie się przeniósł. To tak nie było. Odkopano Ur Chaldejskie. Znowu archeologia. I okazuje się, że tam domy były budowane prawie jednakowo, można się przejść tymi ulicami, bo są zakopane w piasku. One były nad Eufratem, kiedyś to miasto, później koryto rzeki się zmieniło, piasek zasypał, zakonserwował. Do pierwszego piętra są zachowane te domy. Można się przespacerować. Otwiera się bramę, wchodzi się na podwórzec, kuchnia, sypialnia, tak jakbyście byli w Hiszpanii w obecnych czasach. Idealne domki, chcielibyśmy takie mieć, nie? Podwórzec, wejście, studnia i wejścia do komnat. Tak wyglądało Ur Chaldejskie. Co jeszcze? Są tabliczki zapisane pismem klinowym na glinie, która jest wypalona, które jak biura notarialne. Można znaleźć, kto był właścicielem tej posesji. Czym się to różni od obecnego czasu? niczym. To nie byli ludzie, którzy szukali otoczaków, żeby trafić jakiegoś wilka, tylko to byli inteligentni, bystrzy ludzie, którzy nie mieli takich możliwości informatyki, dźwigów, ale mieli intelekt. I stworzyli miasto, które miało bieżącą wodę, miało kanalizację, były szkoły, niczym się nie różniło od obecnych miast. I z tego miasta Bóg mu mówi: Abrahamie, wyjdź. Idzie w niewiadomą. 801 próba Abrahama. Bóg powiedział, wierzę w niego. Podania żydowskie mówią, że jako 14-latek, bo jego ojciec stary był politeistą, czyli dużo tych bogów. Żydzi mówią, że 70 figurek powyrzucał z domu. Po prostu mu się to nie podobało. Podobał mu się Bóg, właśnie ten, który stworzył ziemię i tak wierzy. 800 kilometrów drałuje przez pustynię, bo to było na Półwyspie Synajskim, w okolice właśnie, gdzie się miał spotkać. Później co jeszcze jest, drodzy braterstwo, co się dzieje? Kolejna próba Abrahama. Syn. Obietnicę ma, że jego żona, umiłowana żona Saraj, Sara urodzi mu syna, który będzie dziedziczył wszystko. Czeka długo? 100 lat. Sara ma chyba 83 lata. Tam można obliczyć, ile miała, czy 89 lat. No wiemy z fizjologii, że to już kobiety nie rodzą wtedy. I ona tam się uśmiechnęła. Ja mam urodzić? Za rok będzie potomek. Urodził się potomek. Potomek wyrósł i naraz Bóg jak gdyby rujnuje mu wszystko. Nadzieja, syn, obietnicy. Wszystkie to, co Bóg mówi o tym, że będzie dziedziczył, Bóg mówi: zabij tego syna, złóż go w ofierze. Straszna rzecz, straszna próba. Nie chcielibyśmy czegoś takiego przeżywać na pewno, ale Abraham miał tak oddane serce, tyle prób już przeszedł, że mówi, skoro Bóg tak mówi, Bóg też może wzbudzić. I wyobrażacie sobie drogę, jak idzie z Izaakiem. Podrostek, wesoły chłopak, mówi: tato, no, drewno jest, niosę. Ty masz ogień, ty masz nóż, a gdzie ofiara? Synu, Bóg wie, ma swoją ofiarę. I to jest przedstawiane naszego Ojca, który do Jezusa też nie mówi: ty zginiesz, umrzesz na krzyżu, to powoli, powoli mu dozuje te prawdy. Poznaje dopiero na końcu tą prawdę, bo wcześniej mogłaby go zabić nawet. I tego chłopczyka też. I robi tą ofiarę, widzimy, Pan znajduje wyjście. Potężna wiara Abrahama. Bardzo cieszymy się, że w gronie tych bohaterów jest wymieniana żona Abrahama. Czyli Bóg w swoim działaniu nie ma rozróżnienia na płeć. Ani nie foruje kobiet, ani ich nie dyskredytuje. Wprost przeciwnie. Sara jest też. Wiemy to z poprzedniego wykładu, że żony przedstawiają tych, którzy wokół tego przymierza pracują. W różny sposób. Oczywiście poza obraz mówimy. Pracują na rzecz tego, co się ma wykonać. Na rzecz Kościoła, na rzecz wielkiego grona. To są pracownicy. I to niekoniecznie z takich wyznań czy z takich. Oni wykonują wielką rzecz, bo są wierzącymi. Inaczej wierzą. Do jednego ugrupowania należą, ale mają tą wiarę. I z czego Bóg będzie sprawdzał? Właśnie z wiary. Nie powie, ty masz koszulkę takiego klubu, to już nie jest, należysz do nas, ty jesteś wrogiem. Nie. Wiara się liczy. Nie będzie tak jak wśród kibiców, którzy się tłuką. Nie to. Tylko jaką ty masz wiarę? Tak jak wybrał sobie apostoła Pawła, Saula z Tarsu, prześladowcę chrześcijan. Z punktu widzenia ludzkiego, no niemożliwe. Wybrał go na swojego przedstawiciela, tego, który niszczy. Ananiasz mówi: niemożliwe, panie. Tak, to jest moje narzędzie. Był narzędziem, jest doskonałym narzędziem. I tak samo historia z Izaakiem się ma, z Jakubem. Pamiętam Jakuba? Biedny Jakub, co przeżył? Przeżywał, Biblia nazywa go, że był domowy. Ezaw szalał. Powiedzielibyśmy, uprawiał sporty ekstremalne. Strzelał z łuku, jeździł na wierzchowcach, polował. Dziki taki temperament. No, dla Izaaka prawdziwy mężczyzna, dziczyznę przynosi. Tak powiedziane jest w Biblii. No, kochał go za to. Ale on bolał 5 minut różnicy w urodzeniu. Ten dziedziczy wszystko, łącznie z tym, co dostał dziadek Abraham. Obietnicę Bożą. On na tym bolał. Jak on sobie lekceważy i strasznie cierpiał z tego powodu. I mama mówi, sprzedał to pierworództwo wcześniej po swoim zachowaniu. I nie będziemy tego rozwijać. Lekceważył to pierworództwo. I dokonują pewnej szarady i dostaje to błogosławieństwo. A z czym się to wiąże? Musi uciekać do Labana. Czy nam mu lekko u tego Labana? Laban miał charakter, no gdy przeczytamy Biblię, jak ja to czytałem, no to oszust. Mamy powiedziane, że 10 razy Jakub zwraca się, no rozliczmy się, chciałbym swoją rodzinę, 10 razy go zwodzi. Wreszcie córki mówią, no on nas sprzedał. kto Laban sprzedał, nic nie mamy. I cichaczem Jakub ucieka przed tym Labanem. Bóg Labana ostrzega, nie czyń mu ani dobrego, ani złego, nie wolno ci go ruszać. Bo inaczej by tam z tymi swoimi watachami przetrzepał skórę Jakubowi i wszystko odebrał. Czyli to były takie charaktery. I dobrnęliśmy do Józefa, który tylko zasygnalizuje. Czytając opracowania w Biblii, spotkałem się z kilkoma określeniami. Nie wiem, czy pamiętacie taką książkę, 78 rok, Zenon Kosidowski. Opowieści biblijne wydał książkę. To była książka, którą czytałem, która mnie zachęciła do Biblii. On był krytykiem Biblii. Nie negował tych postaci, ale strasznie krytykował. Uderzenie w Kościół katolicki między innymi. I on tam napisał o Józefie, że był młodzieńcem, lekko duchem, który biegał po domu w szacie pięknej, którą dostał do ojca, a bracia ciężko pracowali z owcami. Inny chrześcijanin napisał, że był rozwydrzonym młodzieńcem, który paradował w pięknej szacie. Tak o Józefie powiedziano. Niektórzy zarzucają mu, że donosił na braci. Wszystko to można zbić. To był bardzo delikatny charakter. Szlachetność odziedziczył po swojej mamie. Odwagę i przywiązanie do Boga po ojcu Jakubie. Był bardzo wrażliwy i wrażliwy na punkcie sprawiedliwości. Ja kiedyś wam opowiem a propos tego donoszenia na braci. Oni źle postępowali. Jak z historii przeczytamy, to uszy więdną, co oni robili. Ci bracia właśnie Józefa starsi. Znam taki przypadek. Uczniowie z pierwszej klasy, wiecie, jak do pierwszej klasy przyjdą szkoły średniej, no to starsi koledzy ich wykorzystują. I kilku starszych kolegów, o rok starszych, wymuszali. Pokażcie kieszonki, co tam macie, złotóweczki, pieniążeczki. I jeden z nich pobiegł szybciutko, zawiadomił nauczyciela i mówi, że tam okradają tych młodych chłopców. Gdybyście usłyszeli przekleństwa, jakie mówili na tego chłopaka. Konfident. Jak się dopadniemy, to cię zamordujemy. Albo ci tam natrzaskamy. Tak. Temu chłopcu, który postąpił jak? Sprawiedliwie? Sprawiedliwie. Identycznie reagował właśnie Józef. Nie mógł znieść, że bracia jakąkolwiek złą rzecz czynią. Pamiętamy, co zrobili z nim? Wrzucili go do studni. Szaty mówią, pokropimy krwią zwierzęcia jakiegoś i powiemy, że zginął. To był Józef, człowiek. A co mogli robić, jakie oszustwa mogli robić właśnie ojcu Jakubowi, będąc daleko ze stadami? Mogli też sprzedawać, handlować, interesy robić i bardzo dobrze, że byli daleko od ojca, bo mogli, ja mówię, to jest moja taka sugestia, ale po tych owocach, jakie oni robili, takie rzeczy były im wcale nie obce. A Józef, będąc 17-latkiem, idzie do niewoli, zjawia się na dworze faraona. Czy od razu dostałby taką posługę? Musiał się na tym znać. Czyli nie leniuchował w domu, tylko ciężko pracował ze swoim Jakubem, no robiąc logistykę, ekonomię, wszystko to zarządzał. Bo radzi sobie doskonale na dworze faraona. Później jeszcze kolejne rzeczy, kiedy opiera się właśnie pokusą nastolatek, pokusą dojrzałej kobiety, kiedy jest niewolnikiem. Niewolnik to jest zwierzę, które można dysponować. I on powiedział, nie mogę tego zrobić. I na tym, drodzy braterstwo, zamykamy nasz temat, bo czas nieuchronnie się zbliża. Czyli jednak o Józefie można jeszcze wiele więcej powiedzieć. I życzę wam, żebyśmy chociaż cząstkę tej wiary, sam sobie też tego życzę. Bo czasami mam takie sytuacje, co mam zrobić? W lewo czy w prawo? Bóg mówi w lewo, a świat mówi spokojnie, tu masz łatwiejszą drogę. Bądźmy zawsze przy Panu, a taką wiarę właśnie osiągniemy. Czego wam życzę i przepraszam za przedłużenie.